miłość i sens życia. Jakie miejsce zajmuje miłość w stosunku do sensu, celu i istotnego zadania życia? To pytanie musi być jednak poprzedzone przypomnieniem, jaki w ogóle sens i cel ma życie ludzkie, bo bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, a jeszcze więcej zapomina o nim na co dzień, a jeszcze mniej tę odpowiedź przeżywa. W optyce ateistycznej sensu, racjonalności życia dopatrzyć się nie można. Jeśli bowiem pierwotnym i samoistnym bytem jest nierozumna i ślepa materia, wtedy wszystko tonie w mroku irracjonalności bez sensu. Jeśli nie ma życia pozagrobowego, to stoimy nad otchłanią absurdu. Wtedy i życie, i śmierć stają się absurdem. Ludzie wierzący w Boga osobowego konsekwentnie winni wierzyć w sens i nadsens całej rzeczywistości. Zwłaszcza chrześcijanie wierzący w Chrystusa powinni by jasno widzieć najwyższy sens i zadanie życia oraz miejsce miłości w losie człowieka. Niestety, zbyt często tak nie jest. Nawet chrześcijanie gubią z oczu te światła, zwłaszcza w godzinach niepowodzeń, klęsk, cierpień. Błąkają się, popadają w rozpacz i wołają: po co żyję? Za co ta kara? Nie mam dla kogo żyć. I jeżeli nie znajdują odpowiedzi, wchodzą często w mrok chorób psychicznych, a nawet podejmują zamachy na własne życie. Bo utrata sensu życia pociąga za sobą utratę samego życia. Znany już nam wiedeński uczony Frankl stwierdził w swej długoletniej praktyce psychoterapeutycznej, że duża część jego pacjentów to ludzie, którzy zagubili sens swego istnienia. Toteż zastosował wobec nich metodę leczenia, którą nazwał logoterapią. Tutaj logos znaczy sens. Czyli ukazywaniem, odbudowaniem sensu życia w świadomości pacjentów, co przywracało im zdrowie i radość. Ale wracajmy do chrześcijan. Dlaczego oni, synowie światłości, gubią to światło sprzed oczu? Dlaczego nie żyją w tym świetle na co dzień? A przecież wnioski z wiary w Boga nad sens całej rzeczywistości narzucają się same. Jeżeli pierwotną siłą, jeżeli stworzycielem nieba i ziemi człowieka jest osobowy, nieskończenie rozumny Bóg, to nie mógł on kształtować na obraz i podobieństwo swojej istoty rozumnej z tak nietrwałego materiału jak glina, jak materia. Bóg, istota absolutnie inteligentna, nie mógłby stwarzać istoty absurdalnej. Wiara w Boga osobowego po prostu woła o nieśmiertelność człowieka. O życie pozagrobowe, o nieśmiertelność woła wszczepione w człowieka, w jego sumienie, poczucie sprawiedliwości. A o sprawiedliwość na ziemi trudno. Nawet szlachetni sędziowie często nie potrafią, mimo dobrej woli i dokładnych badań, dociec pełnej prawdy i wydać sprawiedliwego wyroku. A ileż na świecie sędziów nieuczciwych, stronniczych, sprzedajnych i zbrodniczych. Ileż na świecie nieosądzonych i nieukaranych zbrodni masowych. Wszystkim nam wiadomo, że ludzie bezczelni i okrutni często bezkarnie depczą piersi sprawiedliwych. Wszystkie ofiary niesprawiedliwości, brutalności i okrucieństwa od starożytnych satrapów i neronów aż po naszych polpotów i dyktatorów wołają jednogłośnie o sąd pozaziemski, o nieznany trybunał i triumf sprawiedliwości. Gdyby takiego trybunału nie było, wtedy Neron i jego ofiary, wtedy Stalin, Hitler i ojciec Kolbe, wtedy nosiciele nienawiści i nosiciele miłości byliby zrównani z sobą w ostatecznym rozrachunku i wtedy znów stalibyśmy nad otchłanią absurdu. To też słusznie pisał Jean-Jacques Rousseau. gdybym nie miał innych dowodów na istnienie życia pozagrobowego, wystarczyłby mi ten jeden, że niesprawiedliwy depcze piersi sprawiedliwego. Wszakże dla nas chrześcijan główną i ostateczną rację wiary w życie wieczne stanowi autorytet Jezusa Chrystusa. Jeżeli mówisz, uwierzę, gdy ktoś przyjdzie z tamtego świata i zaświadczy o jego istnieniu, to zapominasz, że tak właśnie uczynił Jezus Chrystus. On przyszedł stamtąd i jednoznacznym słowem oraz swymi czynami zaświadczył o istnieniu życia wiecznego. Nauczał o sądzie i sprawiedliwości ostatecznej, która będzie wypełniona nad każdym człowiekiem wedle jego uczynków, a przede wszystkim uczynków miłości. Można by powiedzieć, że będzie to egzamin z czynnej miłości. Łaknąłem, a nakarmiliście mnie. Pragnąłem, a daliście mi pić. Więźniem byłem, a przyszliście do mnie. Krótko mówiąc, Jezus rozpościera przed nami metaforyczną, barwną, ale jednoznaczną wizję sądu ostatecznego i życia wiecznego. I wtedy rozpraszają się mroki i ćma absurdu, a nad każdą egzystencją ludzką ukazuje się tęczowy łuk sensu, celu i ważnych zadań życia doczesnego. W świetle tej prawdy nabiera sensu całe życie ludzkie z jego pracą, twórczością, trudnościami i dramatami. Nabierają sensu nawet cierpienia, choroby i krzyże. Gorzko Boga w nieszczęściu chwalić, myśląc, że nie uratował, chociaż mógł. Anioł Jehowy nie dotknął powiek człowieka, którego trzymam za rękę. Świadek bezwolny cierpienia bez winy. Niewysłuchana modlitwa jego i moja. Niewysłuchana prośba. Uderz we mnie, a jemu w zamian daj powszednie życie. Korytarzami szpitali idzie słabe zmiłowanie ludzkie, które jest jak ledwo odtajała zima. A ja, kim jestem? Wyznawca, tańczący przed majestatem.